Radio Kraków Kultura, nasz kulturalny poranek, a w studiu goście obiecani, no można powiedzieć ekipa Muzeum Zabawek, nie wiem czy się nie obrazicie na tak familiarne wprowadzenie, Katarzyna Sosenko, Katarzyna Jagodzińska i dołączył do owej ekipy, dzisiaj doszusował Mateusz Okoński. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, witam państwa serdecznie. No dobrze, czas przedświąteczny, czas uroczysty, to chyba chcemy o zabawkach rozmawiać, bo czas najwyższy. A muzeum, które zbierało się pięknie przez kilka tygodni, teraz rozpoczyna takim mocnym przedświątecznym uderzeniem i zaprasza państwa na swoją pierwszą wystawę. Ale zanim na wystawę zaprosimy, zanim Mateusz rozstawi wszystkie zabawki, to się całkiem nieźle układa, tak retorycznie mam wrażenie, to powiedzmy na jakim jesteśmy etapie. Kilka miesięcy temu przygotowywaliśmy się. Potem o muzeum było głośno, toczyły się wydarzenia, czyli dzieje się. Instytucja nie ma jeszcze swojej siedziby, ale jest. Może Katarzyna Sosenko, która jest u źródeł naszego dzisiejszego spotkania. Poproszę o odpowiedź.
No właśnie, to źródło bije i emanuje, ponieważ obok mnie po prawej siedzi Kasia Jagodzińska, mój partner programowy, dyrektor programowa muzeum, która połączyła nas przyjaźń i współpraca. A po lewej stronie siedzi Mateusz Okoński, też mój przyjaciel, kolekcjoner, z którym często wymieniamy różne wspaniałe, ekscytujące informacje dotyczące historii materii.
I różnych znalezisk.
Tak, i wymieniamy się często kolekcjonerską. Więc to jest to źródło, które bije i łączy te dwie postacie, które tworzą aktualną wystawę. Natomiast tym źródłem związanym z lokalizacją jest dzielnica Wesoła, gdzie w tym momencie trwa proces poddawania transformacji dzielnicy, która w przyszłości ma być ważną dzielnicą kulturalną Krakowa. I Muzeum Zabawek widzi swoją przyszłość właśnie w tym miejscu, jeżeli chodzi o lokalizację. Wiele ludzi w Krakowie pyta, gdzie w Krakowie Muzeum Zabawek będzie.
No to gdzie będzie? Właśnie ja mocno drukowanymi literami to pytanie zadaję, bo było już, tak się objawiało w różnych miejscach, to też fajne. Za chwilę o tym porozmawiamy, o takim stopniowym otwieraniu. Się właściwie.
Tak, muzeum działa programowo i gościnnie jesteśmy w różnych instytucjach krakowskich. Natomiast naszym takim celem jest właśnie ta dzielnica, która sama nazwa jest taką jakby poetyczną wersją pewnych skojarzeń. Dzielnica Wesoła skłania, tak, żeby właśnie tam znalazło się Muzeum Zabawek. Zresztą dzielnica przy ulicy Kopernika zawsze była taką raczej smutną dzielnicą. Krakowianie rzadko tam zaglądali, tylko pod pretekstem medycznym.
Albo no, żeby wyzdrowić.
Albo żeby siebie uleczyć, albo żeby właśnie przynieść na przykład zupę babci albo dziadkowi. Natomiast w tym momencie planujemy, żeby Muzeum Zabawek troszeczkę też odstygmatyzowało tą dzielnicę, zaczęło wprowadzać nowego ducha, zaczęło mówić językiem perspektywy, jaka tam może się znaleźć. I stąd właśnie pozyskaliśmy budynek, który gościnnie na razie eksploatuje pod kątem właśnie wystawy, która też tematycznie się odwołuje właśnie do tej dzielnicy, czyli
do leczenia.
Klinika zabawek, tak.
To wspaniały pomysł. To mam dziś taką ideę, żeby ten adres kilka razy powtórzyć, żeby nam się wbiło w pamięć. To będzie przy Kopernika, czy gdzieś głębiej już?
Dokładnie Kopernika 15, więc to jest druga linia zabudowy za budynkiem 15, czyli idąc od miasta mamy wiadukt, który jest takim rozpoznawalnym punktem i zaraz za nim właśnie się mieszczą budynki medyczne, więc pierwszym budynkiem jest budynek 15, a w drugiej linii zabudowy są dwa budynki A i B i właśnie my będziemy w budynku A.
A. Tak. Czyli Wesoła 15A.
Tak jest, Wesoła 15.
No to obiecuję, że dzisiaj jeszcze kilka razy to się pojawi. Ja tylko jeden przypis muszę zrobić, no bo jednak poważnie rozmawiamy, chociaż są zabawki, a to też uważam, że jest bardzo poważny.
Bardzo poważnie, tak.
Temat, szczególnie między dorosłymi. Możemy się ponamawiać, czym jest zabawka, ale to jeszcze za moment. Trochę ta Wesoła no, staje się realna, trochę jest takim marzeniem. Chcę dopytać, na ile jest to marzenie realne właśnie? To znaczy dzisiaj trochę trochę czarujemy rzeczywistość, albo inaczej uprawiamy zabawkową propagandę, bo ogromnie nam zależy, i tu mówię w swoim imieniu, żeby to muzeum w Krakowie powstało, ale jest to możliwe? Czy na razie to są rozmowy, jakieś przymiarki? No, na ile jest to realne?
Wystawa, myślę, że bardzo urealni te marzenia. Też sam fakt pojawienia się w tej przestrzeni już jest takim jakby wstawieniem stopy w półotwarte drzwi. Natomiast sam projekt ma pokazać potencjał tej instytucji, jak daleko sięgamy, jakie mamy perspektywy, jaką frekwencję jesteśmy w stanie stworzyć, jak współpracujemy z współczesnymi artystami, w jaki sposób możemy zaoferować nową działalność kulturalną dla miasta Krakowa. Mm-hmm.
Tak, to bardzo ważne. I teraz ta stopa między drzwiami jest fajną metaforą tego, co się dzieje, ale spoglądam na Katarzynę Jagodzińską, czyli dyrektor programową. To jest świetne i znaczące, że właśnie w grudniu, w tym przedświątecznym momencie taka wystawa powstaje, ale przecież, i to jest naprawdę genialny pomysł, muzeum otwiera się stopniowo. To nie jest tak, że ogłosiliście rok temu jakąś ideę, tylko nawet bez siedziby to muzeum jest i to od dawna. I tego chciałam wam bardzo pogratulować, bo no, tak to chyba powinno działać właśnie dziś szczególnie. Nawet nie ma tej wystawy, eksponaty wiemy, że są i to bagatela, nie bagatela, jest ich naprawdę sporo, a jednak obecność muzeum daje się zauważyć już od ładnych paru tygodni, by nie rzec miesięcy.
No właśnie, z jednej strony od dawna, ja mam wrażenie, że to tak naprawdę zaczęliśmy przed chwilą. Startowaliśmy z marką Muzeum Zabawek w Dzień Dziecka 1 czerwca, kiedy spotkałyśmy się tutaj z tobą, jeszcze wtedy bez Mateusza, i ogłaszaliśmy nabór kuratorów do programu, do projektu Witryna z zabawkami. W tamtym momencie nie wiedziałyśmy, że to pójdzie tak szybko i tak lawinowo, ponieważ te projekty zaczęły bardzo mocno się napędzać. Zobaczyłyśmy, że jest bardzo duże zainteresowanie. Osoby, które zaczęły z nami współpracować w postaci kuratorów witryny z zabawkami, też darzą nas ogromną sympatią. Część z nich została w naszym kręgu i są przyjaciółmi, ambasadorami, pomagają nam
w różnych kwestiach. Instytucje się też włączyły, to jest fenomenalne.
Jak najbardziej. No. To nas ogromnie cieszy. Właściwie z kimkolwiek rozmawiamy, gdziekolwiek się zwracamy, czujemy ogromną sympatię i taką wolę, chęć do działania. Teraz w sobotę otwieramy klinikę zabawek, natomiast to jeszcze nie koniec naszych grudniowych projektów.
Oj, to powiemy za chwilę.
To za chwilę, wobec czego to rzeczywiście bardzo mocno zaczęło się napędzać i mimo, że nie ma siedziby, rzeczywiście można świetnie działać.
Mateuszu, to jeszcze jedno pytanie na zakończenie tej części rozmowy. Podczas gdy Katarzyna Sosenko i Katarzyna Jagodzińska intensywnie pracowały, ty w tym czasie pewnie kolekcjonowałeś zabawki.
Nie, raczej robiłem wystawy. To bardzo, bardzo ciężki rok w tym roku. Dużo, dużo pracy.
Nie, to bardzo dobry rok.
Dobry rok.
Fantastycznie kończysz kliniką zabawek, ale...
Jeszcze nie. Jeszcze będzie Park Krakowski.
Szapowa. Naprawdę jest intensywnie. Ale domyślam się, że kiedy Katarzyna, jedna z obecnych w studiu, zapytała, czy miałbyś ochotę popracować dla Muzeum Zabawek, to pomyślałeś pewnie, no, to jest coś dla mnie.
To jest temat absolutnie dla mnie, ale temat, który zajmuje się tak naprawdę od wielu lat. To jest dłuższa będzie odpowiedź, niestety.
Będzie. A teraz postawimy kropkę i wracamy za kilka minut. A zaczniemy może słuchanie muzyki już pomiędzy słowami od kapeli Krakowiensis. Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura. Przed nami Klinika Zabawek, czyli wystawa w Muzeum Zabawek. Pierwsza taka wystawa. A w studiu Katarzyna Sosenko, Katarzyna Jagodzińska i Mateusz Okoński. No to takie klasycznie otwierające pytanie. Skąd pomysł, by pokazywać zabawki od strony ich, jak to nazwać, od strony pewnego bólu.
To może ja dokończę.
Właśnie, zastanawiam się, a ty masz już to przemyślane po prostu.
No bo tak mnie dopadły dziewczyny, bo tym razem mnie nakłoniły, żeby być też kuratorem, współkuratorem. Także dopadły mnie. Ja
tak,
akurat
czyli
wracałem.
Nie tylko aranżacja, nie tylko rzeźbienie w przestrzeni, jak masz...
Ja wróciłem właśnie z Kolonii, tam robiłem Alicji Rogalskiej wystawę i właściwie zajmuję się głównie wystawą sztuką współczesną i sztuką krytyczną, zaangażowaną, jakbyśmy ją nazwali, a skąd tutaj Muzeum Zabawek. A uznałem, że to jest niesamowicie dziwne, że nie doczekaliśmy właściwie w żadnej instytucji zajmującej się zabawkami wystawy krytycznej na temat zabawki. Bo mówimy teraz cały czas o fast fashion. To jest termin odmieniany od 4 lat w kulturze i w mediach przez wszystkie możliwe przypadki, a nie mówimy o tym aspekcie w ogóle ekonomicznym zabawki czy ekologicznym zabawki i o
tak,
sztafecie.
Tak, że
bo
się
klinika...
produkuje za dużo i często jest byle jaka, prawda?
No i mówimy, że moda tylko zanieczyszcza środowisko w dużym stopniu, a badania, które Unia Europejska zleciła, pokazały, że to zabawka w niesamowitym stopniu. I właściwie, ku mojemu zdziwieniu, na naszej wystawie pierwszy raz pojawi się słowo fast toys, czego nawet nie ma w żadnym słowniku. No niestety, musi być to szybka zabawka, niech będzie po polsku. W każdym bądź razie jest to dla mnie temat absolutnie fascynujący. I kiedy Kasia zapytała mnie, wzięła mnie przez przypadek, tak mówi, chodź, zrobisz jakąś małą wystawę, mamy teraz przed świętami taki mały czas. I pokazała mi tą klinikę, ja powiedziałem, Kasiu, no to jest świetne miejsce, żeby właśnie zająć się tym tematem i pokazać właśnie całą tą problematykę tego, jak jesteśmy jakby od najmłodszych lat przez zabawkę kształtowani jako idealni konsumenci i idealni zatruwacze środowiska.
Czyli znowu złowieszcze wnioski będą między innymi, mam nadzieję, płynąć z tej wystawy.
Czy ja wiem?
No, zatruwani i bawiący się byle czym, to nie jest optymistyczny wniosek, ale jednak nastawiajmy się na to, że jest wystawa i posłuży pewnej refleksji, ale jednak na pewno będzie czymś przyjemnym. Jak myśleliście o scenariuszu? Byliśmy przed momentem z Mateuszem zrobić kawę i zaskoczył mnie, bo nie spodziewałam się, że na tej wystawie będzie również sztuka współczesna, czyli będzie to zdecydowanie nie tylko wystawa dla dzieci.
Może ja tutaj Proszę zabiorę bardzo. Głos. No faktycznie z punktu widzenia kuratorskiego jest to wyjątkowa atrakcja dla mnie też jako kuratora, żeby zestawić coś naprawdę historycznego z czymś współczesnym. Ale też informacja taka bardzo ciekawa, że właśnie poprzez historię mówimy o współczesności, o tym, co Mateusz powiedział, czyli o jednorazowych zabawkach tak zwanych. Mateusz mówi fast toys, ja dzisiaj mówię jednorazowe zabawki, bo jest jednorazowa moda, czyli coś, co kupujemy i właściwie jeden raz tylko używamy i potem już się tym nudzi. Jest rzeczą używaną. Natomiast bardzo trudny był wybór obiektów, ponieważ one wymagają pewnego klucza, który jest dosyć trudny, ponieważ chcemy mówić o zabawkach, które są zużyte, a jednocześnie chcemy pokazać piękno tej kolekcji. I tutaj jest taki duży dylemat. Ale wspólnie z tatą, który jest opiekunem merytorycznym wystawy i cały czas czuwa nad wszystkimi kwestiami merytorycznymi.
No, pan dokonaliśmy... Marek Sosenko to instytucja, więc...
Tak jest.
Nie wymaga tłumaczenia.
I codziennie tata dokłada jakąś wartość do naszej części merytorycznej. Natomiast właśnie dużą trudność stanowi wybór obiektów, ale postawiliśmy na reprezentację każdej z dziedzin, ale uwzględnieniem też dziedzin takich materiałowych, czyli na przykład zabawek z tworzyw sztucznych, czyli materiału, który powstał na początku XX wieku, ale był na początku bardzo modny i intensywnie, była intensywna moda właśnie na taki materiał, był bardzo pożądany.
Ale już wtedy powstawały takie zabawki również.
Tak, i na początku były zabawki z celuloidu. Między innymi to była bardzo duża transformacja dla lalek porcelanowych, które były bardzo kosztowne i były, rozbijały się. Natomiast celuloid zdemokratyzował w ogóle tą zabawkę, bo sprawił, że ta produkcja była tańsza, więc lalka była bardziej obecna w każdym domu. Natomiast takim też ciekawym tworzywem jest guma, która jest elastyczna, nie przepuszcza wody i gazów, jest podatna na temperaturę, może się rozciągać do 12 razy, dopóki nie zostanie zerwana. Dzisiaj taką gumową, sławną zabawką jest slime, czy na przykład popit, który jest barwiony na kolory, więc to jest potencjał tego materiału. Natomiast dawniej zachwycano się właśnie tym tworzywem, ale powstawały najpierw zabawki luksusowe, czyli bakelitowe na przykład i celuloidowe, a później bardzo skromne, czyli po wojnie w kręgach krajów zza żelaznej kurtyny, czyli na przykład w Polsce, w RFN-ie, w Czechosłowacji czy na Węgrzech, powstawały zabawki z gumy, która była łączona, zgrzewana i ta guma była flokowana, czyli udawała plusz. Mhm.
Czasem taki papier można kupić jeszcze
dzisiaj. Można dzisiaj jeszcze kupić nawet taki materiał właśnie z taką specjalną powłoką. I proszę sobie wyobrazić, że z perspektywy czasu widać, jak ten materiał pracuje, czyli jest w stanie się zwulkanizować na przykład, jest w stanie zdegradować się materialnie. I są takie zabawki, które właśnie się rozsypały, albo na przykład jest gra, wspaniała gra planszowa, która ma gumkę recepturkę, która po prostu zesztywniała i pękła. Czy na przykład bakelitowy statek, który ma gumową pompkę i sznurek, który po prostu się rozsypał. Albo zabawki z gumy, które stały się twarde jak kamień prawie, że. Więc to jest niesamowite, że z perspektywy czasu możemy już zobaczyć, jak funkcjonują pewne materie i jaka jest ich żywotność, no to jaka jest ekologia tego przedmiotu.
W ogóle nie przypuszczam w najśmielszych wyobrażeniach na temat tej naszej dzisiejszej rozmowy, że będzie ona taki towarowy, towarowo-technologiczny charakter. I że będziemy również o tym opowiadać. Wyobrażam sobie, że jakieś takie historyjki o papierowych zabawkach.
Ale wszystko może będzie na tej wystawie. Będzie, wystawa tak składa się z części, którą Kasia opisała, czyli zabawę, której pokażemy dobre i złe przykłady według nas tej zabawki, która zachowuje się w czasie. I wydaje mi się, zaproszeni artyści współcześnie opowiedzą o tych problemach, bo oni to najlepiej odczuwają, jakby podświadomie, tak jak już wspomniana Marta Antoniak, która wykorzystuje topi, te fast toys i wykorzystuje, zgrzewa je, tworząc abstrakcyjne nieraz kompozycje, ale też Agnieszka Piksa, która wykona dla nas specjalnie z Ceraty olbrzymie właśnie takie instalacje na korytarzach, więc to będzie bardzo interesujące. No i Kasia, która przede wszystkim zajmie się działem edukacyjnym w tej wystawie, bo może nie wspomnieliśmy jeszcze, bo przy tym wszystkim, że wystawa jest eksperymentem też pedagogicznym.
To do eksperymentów pedagogicznych wrócimy już za moment. Radio Kraków Kultura. Radio Kraków Kultura, dzisiaj Muzeum Zabawek w Krakowie. Przygotowujemy się do pierwszej wystawy w przyszłej, mamy nadzieję, siedzibie muzeum przy ulicy Kopernika 15A. Wernisaż tej wystawy, Klinika Zabawek. Sztuka współczesna, o tym mówił już przed momentem Mateusz Okoński, ale także zabawki wiekowe z kolekcji Muzeum Zabawek. Ale skoro klinika, czy to oznacza, że będziemy oglądać te, które trzeba naprawić, czy które zostały naprawione? Tak, spróbujmy sobie to wyobrazić, Mateusz.
Jeszcze jest też trzeci dział, który oprócz wspomnianych dwóch, to jest dział konserwacji, ponieważ postanowiliśmy, że w ogóle wystawa jest tak naprawdę o sztafecie pokoleniowej zabawek, o tym, co w pewnym sensie zatraciliśmy ostatnio przez natłok taniej chińskiej zabawki, najczęściej kiepskiej jakości, która rozpada się po jednej zabawie. I postanowiliśmy, że zaprosimy konserwatora, który będzie na żywo dzieciom pokazywał, jak można naprawiać, cerować, i też ten eksperyment pedagogiczny będzie tego dotyczył. Będziemy też mapować powoli, w miarę rozwoju wystawy, rzemieślników, których nazywamy doktorami zabawek. Czyli to będą adresy, które będą nam pozwalać jakby naprawić.
Te wszystkie upiorne witryny, które pamiętamy z czasów dzieciństwa. Prawda? Z
ale one spełniały niesamowicie
nogami, rękami i głowami oderwanymi od korpusów.
Dokładnie, więc pokażemy też te zabawki po przejściach, albo przed przeszczepem, albo przed liftingiem, bo to jest jakby lekarz plastyczny.
Medycyna estetyczna.
Medycyna estetyczna zabawki.
Ale jest też pełna chirurgia.
Pełna chirurgia. Więc to jest jeden z tych ciekawszych, wydaje mi się, elementów, oprócz biblioteki, którą też staramy się poszerzać na temat zabawki i zabawki w kulturze, którą też jakiś początek, zalążek znajdziemy na wystawie. Tak naprawdę ta wystawa jest niesamowicie skompresowanym pakietem, jakby, który zapowiada, czym się zajmuje muzeum, bo dla mnie fascynujące było to, że Kasia się do mnie i druga Kasia zwróciły, prawda? Ja nie zajmuję się na ogół jakby wystawami historycznymi, co pokazuje jakby tą nowatorskość tego podejścia tego muzeum. No bo w większości skojarzenie z zabawki jest dosyć infantylne. No, słowo idealnie tu pasuje.
No, ja już za dużo pracuję z Katarzyną Jagodzińską i Katarzyną Sosenko. Nie, ja już, to jest dla mnie bardzo poważny temat.
A tutaj wydaje mi się...
Ale pracujemy nad świadomością zbiorową, tak.
A tutaj jakby ta świadomość w ogóle tych naszych pań dyrektor jest absolutnie niesamowita i na przyszłość jest tyle tematów, które się otwiera dzięki tej wystawie, wydaje mi się, na przynajmniej 30-40 bardzo ważnych wystaw. Ale co mnie najbardziej w tym cieszy, to jest to, że specjalnie googlowałem i szukałem takich wystaw w ogóle, które pokazują ten aspekt zabawki, ekologii, społecznej wymiany, czy wymiany pokoleniowej tej sztafety i nie znalazłem. I to jest w całej Europie i na świecie takiej porządnie zbudowanej wystawy, więc tego wam gratuluję. No i cieszę się, że biorę w tym udział.
Właśnie. Budujemy nową świadomość. No, wielkie słowa tu padają. Inżynieria społeczna. Źle się kojarzy może z minioną już epoką, ale warto też pracować nad świadomością zabawki i te projekty edukacyjne, które towarzyszą kolejnym odsłonom kolekcji, no bo można powiedzieć, że już jakieś były, to jest też chyba jedna z najważniejszych rzeczy w Muzeum Zabawek, prawda? Żeby nie tylko pokazywać, ale uczyć.
Uczyć, ale też przez zabawę. My chcemy ożywić to muzeum. To muzeum docelowo, jak powstanie, ma być miejscem żywym, gdzie się będzie nawiązywać relacje, rozmawiać, robić, bawić i cieszyć. I tutaj to będzie, tak jak Mateusz wspomniał, ten projekt Klinika Zabawek jest takim kompaktem, z którego będzie można potem łowić różnego rodzaju wątki. My w ogóle na wystawie też będziemy pytać publiczność, co by chciała oglądać. Będą takie elementy partycypacyjne, gdzie też chcemy takie badanie po prostu zrobić, jakie tematy są ważne, jakie tematy dobrze by było poruszyć właśnie w takim muzeum poprzez zabawkę. Tutaj będziemy mieli, to nie będzie oferta wyłącznie dla dzieci, każdy będzie mógł się włączyć do zabawy, dla rodzin w szczególności, aby to też było takie międzypokoleniowe doświadczenie. Będą przygotowane takie trasy, szlaki dla młodszej widowni w szczególności do poszukiwania różnych elementów na wystawie. Może też powinniśmy powiedzieć, w jakiej przestrzeni się ta wystawa będzie znajdować.
To było następne pytanie.
Bo to jest przestrzeń dawnej biblioteki medycznej i tak nam się nasunęło takie skojarzenie z gabinetami osobliwości, gabinetami kolekcjonerów. To jest przestrzeń, która jest od podłogi do sufitu wypełniona regałami i witrynami. Mamy tam przeszklone półki, szuflady, niezliczoną ilość szuflad, szafek, wobec czego...
To zostało.
Bo w ogóle w tym budynku będzie Biblioteka Kraków, więc my oswajamy też kulturalnie właśnie tą przestrzeń. I ona się idealnie nadaje do zaprezentowania przedmiotów, które będzie można na wielu poziomach, bo tam tych
dosłownie
półek, tak, literalnie jest wiele. Będą specjalne podesty też zwłaszcza dla młodszych, aby można było wejść wyżej i się przyjrzeć szczegółom. Będą różnego rodzaju teksty, historyjki, anegdoty związane z zabawkami, to pewnie dla starszych przede wszystkim, natomiast dla młodszych właśnie będą takie szlaki, gdzie przy pomocy lupy, lornetki, światła UV będziemy poszukiwać informacji, będziemy odgadywać szyfr i będziemy mogli dostać się do skarbu. Ale to też nie wszystko, ponieważ na wystawie będziemy również mieli bardzo bogaty program edukacyjny dla grup zorganizowanych, przedszkolno-szkolnych, indywidualnych. Będzie na pewno szycie zabawek, zebra zjadła trawę jest pierwszym takim, to patrzę na Mateusza, ponieważ Mateusz wymyślił to hasło, które nam się bardzo spodobało.
Zebra zjadła trawę.
Tak jest, będziemy szyć zebrę, która będzie miała w środku trawę. Literalnie. Siano. Więc to jest jedna z takich czynności, jedno z działań, na które będziemy zapraszać, ale nie jedyne. Tutaj wspomniany przez Kasią konserwator, który na oczach publiczności będzie naprawiał, będzie go można zobaczyć, pooglądać, ale zapewne też będziemy oferować działania związane z naprawianiem, czy to swojej zabawki przyniesionej do muzeum, czy zabawek, które mamy i będzie można przy pomocy różnych technik naprawić, bądź przetworzyć, bo to też chodzi o takie twórcze podejście do tego, co już się zepsuło.
To jest relatywnie duża przestrzeń, jak ją sobie dzisiaj wyobrazić?
Sama przestrzeń biblioteki to jest około 50 metrów kwadratowych i faktycznie jest to taka szkatuła w drewnie, bardzo piękna przestrzeń, taka niecodzienna, trochę przypomina taki hogwartowski pokój akademicki, można powiedzieć. Mateusz dostraja tą przestrzeń, kontrastuje właśnie tą ciepłą, przytulną stolarkę z mocnymi, intensywnymi kolorami, na tle której właśnie występują zabawki, też obiekty tak zwane distress, czyli lekko zużyte, lekko wykochane i po prostu zabytki. Więc przestrzeni mamy sporo. Obok biblioteki znajdują się pokoje warsztatowe, ale też pokoje, w którym będzie spora część komunikacji do przeczytania właśnie o założeniach całej wystawy.
Ile obiektów na wystawie, takie kuratorskie? O, kiwa głową, że nie wiesz. Ale bardziej 15 czy 50?
Setki.
Nie takiej odpowiedzi spodziewałam.
No właśnie to jest jakby ten problem czasem, ilości szuflad i innych wątków, więc...
Czasem zabawka składa się z kilku elementów, tak jak na przykład klocki, czy gry planszowe, czy na przykład jakiś zespół mebelków. Będą małe i duże zabawki, te do obejrzenia z bliska i te do zobaczenia z dużej wysokości, bo biblioteka ma bodajże 4,5 metra wysokości.
A to trzeba będzie wejść na drabinę, czy
będą specjalne schodki.
Które zaprojektował Mateusz. Aha. I tutaj cała meblowa też strefa ekspozycji, aranżacji też będzie takim designerskim aspektem, więc naprawdę wystawa będzie po prostu nie tylko bardzo mądra, ale też przepiękna. Będzie naprawdę spektakularna. Myślę, że te wizualne, ikonograficzne motywy bardzo fajnie zadziałają też marketingowo.
Jeszcze proste bardzo pytanie, ale wyobrażam sobie, że może słuchacze, którzy w tej chwili przysłuchują się naszej rozmowie i nabierają ochoty, by odwiedzić Muzeum Zabawek przy ulicy Kopernika 15A, już w sobotę jest wernisaż. No, chcą przyjść, ale zabrać dzieci oczywiście, ale tak sobie myślę, że jest coś nie tylko w dziecku chyba, kiedy widzimy coś naprawdę ładnego, przyjemnego, coś, co otwiera nas na jakieś skojarzenia, wrażenia, co pracuje z naszą pamięcią, to chcielibyśmy tego dotknąć, wziąć to do ręki. I teraz jest problem, bo to są obiekty zabytkowe. Jak pogodzić tę taką sprzeczność? To może do Katarzyny Sosenko jeszcze pytanie, bo myślę, że w praktyce opieki nad kolekcją pewnie to pytanie nieraz się pojawiało, prawda? Chcecie się tym dzielić, a jednocześnie no nie może być tak, żeby ktoś tę antyczną zabawkę brał do ręki, no.
To jest właśnie też cel naszego muzeum, żeby ten zabytek był bardziej przystępny, żeby nie dzieliła odbiorcę szyba, żeby zabawka wychodziła poza wymiar witryny. Teraz prowadzimy projekt digitalizacji. Ta digitalizacja jest formą prezentacji tego zabytku dostępnego online między innymi. I różne techniki digitalizacji, czyli na przykład animacja albo makro, albo odtworzenie na przykład skan 3D, który pozwala odtworzyć właśnie taką zabawkę realnie i na przykład w różnej skali ją wyprodukować w formie na przykład kolczyków, czy na przykład, nie wiem, chociażby jakiegoś przedmiotu takiego namacalnego, współczesnego. To są między innymi zdobycze techniki i technologii, która daje nam możliwość, żeby faktycznie wyprodukować jakiś gadżet muzealny, ale też cały program muzeum opiera się o to, żeby obiekty były dostępne, żeby faktycznie można było je dotknąć, żeby można było zobaczyć, jak funkcjonują, żeby przybliżyć właśnie tą materię, z którą na co dzień ludzie nie mają do czynienia, bo jednak zabytki są często w muzeach albo w antykwariatach.
Tak, za to przysłowiową szybą,
a zabytkowe zabawki są bardzo rzadkie. Bardzo rzadko je spotykamy w naszej codziennej przestrzeni. Dlatego my dajemy możliwość właśnie zobaczenia tej zabawki w różnych odsłonach, przekazania jej historii, ale też przekazania różnych wartościowych informacji merytorycznych, ale też projekty, które tutaj prowadzi Kasia Jagodzińska, będą pozwalały, żeby namacalnie mieć dostęp do tych przedmiotów.
Mm-hmm. Bardzo ważne to, Katarzyno, tu spoglądam na Katarzynę Jagodzińską, tak na koniec, jednak zaczerpnęłabym z twoich akademickich zainteresowań i tytułów. Powiedz, obserwując pracę, raczej konkretnie nawet pracując z odbiorcami zabawki, z pierwszymi widzami Muzeum Zabawek, masz poczucie, że się coś zmienia, że świadomość tego, jak ważnym obiektem jest zabawka, że służy do zabawy przede wszystkim, ale też jest częścią dziedzictwa. Czy to się dzieje? Bo tak patrzę na waszą pracę i mam świadomość, od razu to rozumiem, że to jest, muzeum to jest coś więcej, że nie tylko chodzi o to, żeby pokazać i się uśmiechnąć i się pobawić, ale to jest właśnie trochę praca też nad dziedzictwem, nad świadomością, nad rozumieniem tych artefaktów, które towarzyszą nam przecież od pierwszych dni.
Nie, no zdecydowanie ja obserwuję ogromne zainteresowanie, bo też muszę powiedzieć tutaj otwarcie, że ja wcześniej, zanim się nie zetknęłam z Kasią Sosenko, zabawkami się nie zajmowałam, poza tym, że sama się bawiłam, mam w domu masę zabawek i one zawsze były w moim życiu i w moim domu. Natomiast nie zajmowałam się nimi w taki sposób, w jaki teraz mam okazję, będąc częścią Muzeum Zabawek. Natomiast obserwując publiczność naszych poprzednich projektów, witryny z zabawkami, to rzeczywiście widzę, że jest bardzo duża wola do poznania tego dziedzictwa, do pobawienia się, ale też do wyszukiwania tutaj takich wątków, jak tutaj kwestia ekologii, recyklingu, fast toys, o których mówił Mateusz. Tych wątków jest dużo więcej. My na pewno jeszcze będziemy chciały wątki związane z tolerancją, z polityką równościową, o których rozmawiałyśmy nie tak dawno z panią pełnomocnik prezydenta Niną Gabryś, podjąć w muzeum, wobec czego to jest kopalnia niesamowicie ważnych tematów, tak, które można...
Tak, zabawka otwiera nas na współczesny świat.
Przygotowuje.
Tak. Przygotowuje i pozwala się z nim oswajać.
Ale jest też narzędziem manipulacji.
O, i to jest temat na następną rozmowę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dla mnie ważne, bo też startujemy z nowym kanałem Radia Kraków, Radio Kraków Kultura. Pierwsza rozmowa i Muzeum Zabawek w Krakowie. Trzymam kciuki za ten wernisaż.
Zapraszamy na stronę internetową. Na stronie internetowej będą wszystkie informacje dotyczące tego, kiedy można będzie zwiedzić muzeum. Będziemy zwiedzać w grupach i będziemy prosić o umawianie się na konkretne godziny, aby też komfort zwiedzania był dużo większy i aby każdy poczuł się wyjątkowym gościem naszego muzeum, wobec czego prosimy Muzeum Zabawek Kraków i tam znajdą się wszystkie informacje.
To jeszcze powtórzmy, gdzie i jakie terminy.
Wystawa otwiera się 18 grudnia, w sobotę o godzinie 17 jest duży wernisaż i wystawa potrwa przez 2 miesiące do końca lutego, do 27 lutego i obejmie okres zimowy, ferie, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą atrakcyjnie spędzić ten chłodny, zimny czas w jakiś ciekawy sposób.
Mateuszu, ostatnie słowo.
No, ja jestem zachwycony tą wystawą, więc tylko tyle mogę dodać.
Więcej nie trzeba. Dziękuję za rozmowę. Katarzyna Sosenko, Katarzyna Jagodzińska, Mateusz Okoński. Zapraszamy do Muzeum Zabawek, ulica Kopernika 15A. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękujemy i zapraszamy.